Strefa komfortu.
Iwona Dębska, dzień dobry, witam w niedzielny poranek, a razem ze mną profesor Magdalena Rzadkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
Letni temat, właściwie całoroczny temat, ale myślę, że latem, kiedy widzimy coraz więcej zwierząt naszych pupili na zewnątrz, to jest dobry moment, żeby sobie porozmawiać, jak przedefiniowały, zwłaszcza psy i koty, nasze rodziny. 1 lipca obchodziliśmy Dzień Psa w Polsce, a 26 sierpnia jest to Międzynarodowy Dzień Psa. Pies stał się właściwie chyba członkiem rodziny, tak? Pani profesor bada te zjawiska, przemiany rodzinne.
Tak, od kilku lat, myślę, że już 4 lata przynajmniej, prowadzimy w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego wraz z dr Magdaleną Gajewską różne projekty, które mają na celu śledzenie zmian. Z jednej strony dołączania psa i kotów też. Ten pies później o tym będzie, jest najbardziej wdzięczny do badań, ale oczywiście bierzemy pod uwagę wszelkich nowych aktorów, którzy żyją w domach. No i tu bardzo często dużo osób mówi, no jak to, przecież psy i koty zostały udomowione dawno temu i zawsze towarzyszą nam ludziom w życiu. Natomiast my przyglądamy się takim nowym zjawiskom, które no, mamy śmiałość już dziś nazywać zmianą społeczną. Tego jak i co zastępują powoli zwierzęta lub wcale nie, jak wzbogacają na nowo życie domowe.
Dopełniają rodzinę, tak?
Tak, dopełniają. Rzeczywiście bardzo dużo osób badanych mówi o tym, że jak najbardziej jest to członek czy członkini rodziny. Natomiast bardzo często też pojawiają się takie po prostu porównania, że ten pies jest jak osoba, czy właśnie jakiś członek, czy członkini z nową rolą. No bo to wszystko dzieje się właściwie za życia jednego pokolenia, jak my byśmy tu z panią redaktorą pewnie sobie pomyślały, powspominały o tym, jak było kiedyś, no to widzimy bardzo dużo zmian i na ulicach, i w domach. Widzimy, że inaczej się ze zwierzętami lub do zwierząt mówi. Specjalnie też użyłam tego ze zwierzętami, prawda? Niektórzy rozmawiają inaczej, inaczej traktują. No, rozwinął się bardzo w tym zakresie rynek produktów, rynek usług, coraz więcej wiemy, więc też za takie zadanie sobie postawiłyśmy te kilka lat temu, żeby to monitorować, żeby przyglądać się temu, co dzieje się w rodzinach, niezależnie od tego, w jakich układach, albo właśnie zależnie od tego, w jakich układach ludzie żyją i żeby po prostu nie omijać już, czy nie pomijać tego tematu, gdy badamy życie rodzinne. Bo bardzo dużo zjawisk, czy praktyk domowych, my zajmujemy się badaniem takich praktyk codzienności, właśnie wokół zwierząt, gdy mieszkają z ludźmi, się dzieje.
Czy jeszcze 20 lat temu, gdybyśmy się spotkały w tych samych okolicznościach, czy definicja rodziny byłaby inna?
Tak, i to nie tylko ze względu na psy.
Czy na zwierzęta, tak?
Czy na zwierzęta, tak. My rzeczywiście w socjologii przyglądamy się takim ewoluowaniu trochę, można powiedzieć, słowa rodzina, czy tej definicji. To ma zarówno odzwierciedlenie w tym, jak nazywa się ta subdyscyplina. Dzisiaj dużo częściej niż o socjologii rodziny mówimy o socjologii rodzin, o socjologii rodzinności, o socjologii życia rodzinnego, żeby pokazać, że nie chodzi nam o jedną formę, o na przykład taką popularną i promowaną w drugiej połowie XX wieku rodzinę nuklearną 2+2, no wiemy dzisiaj, że tak naprawdę jak rozejrzelibyśmy się po miejscach, w których mieszkamy, no to tylko co któreś mieszkanie to jest takie, w których mieszka dwoje rodziców, dwojga płci i dwoje dzieci. Mamy bardzo duży wzrost mieszkań, w których mieszkają osoby pojedynczo, single, singielki, ale też osoby, które na danym etapie życia są jeszcze bądź już same, to ponad 1/3 gospodarstw domowych w Unii Europejskiej. Mamy dużo rodzin, które się rekonstruują, to znaczy jest kilkoro dorosłych, którzy wcześniej byli w związku, którzy gdzieś umawiają się co do opieki nad dziećmi wspólnymi, niewspólnymi, no nad młodszym pokoleniem. Mamy w dalszym ciągu rodziny wielopokoleniowe w Polsce, które mieszkają razem. Mamy pary, które nie mają dzieci i mieszkają razem, więc mamy dużo tych układów. I my postanowiłyśmy przyglądać się tym układom, patrząc na to, że w niektórych właśnie mieszka jeden bądź więcej zwierzęcych towarzyszy, jak wspólną nazwą otoczyłyśmy. No przede wszystkim psy i koty.
W waszych badaniach pojawia się pojęcie rodziny międzygatunkowej, czyli pytanie, czy rodzina to rodzina i pies, czy już w ten sposób jednak rodziny posiadające zwierzęta, zwłaszcza psy, nie mówią. Czy pies staje się pełnoprawnym członkiem rodziny? Nam się to trochę nie mieści w głowie, albo jeszcze 10 lat temu to było nie do pojęcia. No jest rodzina i pies, tak? Rodzina i kot. Czy teraz to wygląda inaczej? Jak się ludzie definiują? Co wyszło z tych badań? Czy to właśnie jest pełnoprawny członek rodziny, czy raczej jest to ciągle pies albo kot?
No właśnie, kluczowe jest to pani ostatnie pytanie, jak się ludzie definiują. No bo gdy pytamy, jak się definiują, to mówią, że jak najbardziej pies i kot to są członkowie rodzin, chociaż są na przykład jak dziecko. To nie są oczywiście nasze dzieci, mimo że nie zawsze język nadąża ze zmianami i czasem używa słów, które przypominają nam te nazywające specyficzną więź rodziny, syn, córka, mówimy na przykład psiecko czy psynek, prawda? Ale to jest próba nazwania tej specyficznej relacji z danym psem czy kotem, a nie z wszystkimi zwierzętami, no przez to, że mieszka z nami w domu. No oczywiście to są definicje takie, za którymi podąża socjologia, czyli takie, które pasują ludziom, bo jak ludzie zaczęliby się odnajdywać w definicjach prawnych, no to byłoby im bardzo ciężko, bo jak nazwać by na przykład mamę i babcię wychowującą jedno czy dwoje dzieci? One według polskiego prawa no nie są taką pełnoprawną rodziną, za którymi idą jakieś obowiązki, bo tu nazywamy tak małżeństwo z dziećmi biologicznymi lub przysposobionymi. No więc socjologia tu daje nam takie możliwości do pytania, czy na pewno ta definicja nie jest za wąska, czy umiesz znaleźć, nazwać inne osoby, które w codziennym życiu towarzysząc ci, pozwalają ci czuć się jak w domu, pozwalają czuć się w rodzinie, pozwalają odczuwać bliskość. I tu właśnie na te pytania bardzo często wymieniane są też zwierzęta.
Akceptacja dla zwierząt jest coraz większa, również w miejscach publicznych. Pewnie pani profesor obserwuje, że są kawiarnie, gdzie jest taka etykietka przyjazne miejsce zwierzętom, zwłaszcza psom. Natomiast też jest spora grupa, która no, nie potrafi się jakby przystosować czy zaakceptować do tych zmian. Pogardliwie mówi o na przykład młodej parze, która ma pieska, tak? Że to jest właśnie zamiennik, że to jest coś zastępczego, że niech urodzą dzieci. No różne są, skala tych porównań nie zawsze jest akceptowalna. Jak to wygląda? Czy też w tych badaniach to wyszło?
Tak, oczywiście. No więc po pierwsze, zaczynając od tej sfery publicznej, skoro prawie w połowie polskich domów mieszka pies bądź kot i z tymi psami część z nas wychodzi, nie wyobraża sobie na przykład zostawiać ich na cały dzień w domach. Tak zmieniają się praktyki wakacyjne, czasu wolnego, że zwierzęta są w nich uwzględniane, albo co więcej, my podążamy za tym, gdzie myślimy tym zwierzętom będzie lepiej. No nie lubią jeździć samochodem, to nie jeździmy samochodem. Nie mogą latać, to na wakacje jedziemy tam, gdzie da się dojechać innymi środkami transportu. No ale oczywiście nie wszyscy mamy psy czy koty, więc też im jest to bardziej popularne w przestrzeni publicznej, no tym otwiera się taka przestrzeń na szukanie rozwiązań, na negocjacje, na kompromisy, na stawianie granic. I tu z jednej strony pod klientów i klientki pewne lokale czy miejsca się otwierają, a drugie możliwe, że będziemy widzieć, że się zamykają, gdy będą widziały, że tracą klientów. Taki przykład jednego kina w Gdyni, do którego bardzo lubiłam chodzić z moim psem i rzeczywiście teraz mniej chodzę do tego kina i w ogóle do kina, no bo wiąże się to z tym, że pies zostaje sam w domu. Wydawać by się mogło, że nie przeszkadzał nikomu, ale może mój nie przeszkadzał, inne przeszkadzały i gdzieś taka presja czy petycja pewnie powstała, że nawet raz w tygodniu nie można z oferty, która kiedyś była, skorzystać. No ale tu pewnie będziemy musieli właśnie też szukać sobie takich rozwiązań i patrzeć no, z jednej strony na rynkowe regulacje, a z drugiej też na to, żeby lojalnym czy lojalnymi być na przykład do jakichś grup docelowych. Z drugiej strony ta para i pies to w ogóle taki wątek przewodni naszych badań. Ja jako socjolożka przede wszystkim zajmuję się relacjami par i relacjami intymnymi i temu, jak różnego rodzaju turbulencje, czyli właśnie wydarzenia, które dzieją się w przypadku wielu gospodarstw domowych mogą zmienić życie codzienne i tym samym w ogóle zmienić to, czym jest para. I tu rzeczywiście ten kolejny wątek, który pani porusza, no to gdzieś takie nasze przekonanie co do tego, że możemy oceniać i mieć opinię na każdy temat, no takie mamy prawo, ale rzeczywiście takie ocenianie, szczególnie młodego pokolenia, negatywne, że nie chce mieć dzieci i kto nam zarobi na emerytury, mocno w tą stronę wyśmiewania się, czy krytykowania relacji takich para i pies szło i stąd z doktorą Gajewską w ogóle wymyśliłyśmy nasz pierwszy projekt, żeby się spytać tych młodych par, czy rzeczywiście, po co to zwierzę pojawia się w ich związku, jakie były motywacje, czy ono jest rzeczywiście zamiast, jeżeli tak, zamiast czego. No i tu odpowiedzi były, no po pierwsze zróżnicowane i złożone, ale generalnie odpowiedź była taka, że bardzo zmieniły nam się średnie wieku urodzenia dzieci, bardzo zmieniły nam się średnie wieku zawierania związków małżeńskich, wychodzenia za mąż, natomiast w pary łączymy się no cały czas dosyć wcześnie, jeśli chodzi o nasze dorosłe życie, szukamy jakichś bliskich osób i mimo, że często te pary to nie jedna na całe życie, tylko jak profesor Szlendak kiedyś użył takiej nazwy, jesteśmy seryjnymi monogamistami czy monogamistkami, czyli przeciętnie kilka takich długotrwałych związków część z nas w życiu będzie miała, natomiast no one też charakteryzują się pewną dynamiką, to znaczy po takim czasie euforii i budowania, czy chęci zbudowania tej codzienności wspólnej, wiele par razem zamieszkuje, no i odczuwa jakiś brak. Jak mają 23-25 lat, to wcale od razu to dziecko nie pojawia się jako taki pierwszy pomysł, bo dzieci rodzą się dzisiaj w okolicy 30 roku życia, jak sięgniemy do statystyk. I bardzo dużo z tych, którzy odwiedzili nas na Uniwersytecie Gdańskim, mówiło, że to jest trochę taka próba wejścia na inny etap relacji, takie easy mode, czyli łatwiejsze dziecko. Taki trochę test, czy możemy polegać na sobie nawzajem, płeć tu oczywiście też odgrywa znaczenie, w tym jak będziemy angażować się w opiekę, wychowanie, finansowanie tego nowego trzeciego członka czy członkini naszych rodzin. I tu dużo par opowiadało o tym, że ten test gdzieś tam jest zdany i już na przykład z naszego projektu, jak śledzimy losy badanych, wiemy, że dziecko chyba u 2 czy 3 par pojawiło się po kolejnym okresie jako, no można by powiedzieć, to czwarte do pary, prawda? Po tym, jak był już pies, który też oczywiście bardzo ważne było, jak to przeżyje, jak razem sobie w czwórkę ułożą życie codzienne.
No tak, czasami widzimy też pary, które mają 2 psy. To jest też ciekawe zjawisko. Każda z osób w danej parze chce posiadać własnego pieska.
Albo te psy były przed parą.
To też tak mogło być.
To też jest jeden z tematów, któremu się przyglądałyśmy też ze studentkami, którzy prowadzili u nas takie badania. Zastanawialiśmy się, na ile osoba samodzielna, singielka, swój wybór przyszłego partnera uzależnia od tego, co na to ten pies. I tu mówię tak specjalnie trochę prowokacyjnie, ale po prostu patrząc na to, czy ta osoba będzie psiolubna, czy kotolubna, czy też będzie decydowała się na inny tryb spędzania wakacji, czasu wolnego, czy wesprze, pomoże zajmowanie się tymi zwierzętami, więc ta taka orientacja na psa, to z takiej teorii Sandersa w 90-tych latach napisana gdzieś, z tego, że można być osobą zorientowaną na psa, jak pisał autor, przekłada nam się trochę, że możemy dziś mówić i o parach zorientowanych na psa, i o rodzinach zorientowanych na psa, czyli takich, którzy uwzględniają życie tych innych towarzyszy, gdzieś tam ważąc sobie pewnie zyski, straty, no bo pies to nie tylko przyjemność, to także przecież obowiązek.
A czy badały też panie sytuację, w której para posiadająca psa wspólnego się rozstaje? Czy też jest opieka naprzemienna, jak w przypadku rodzin po rozwodzie?
Tak, to jeszcze nie opublikowana praca, tak takich praktyk. Moja studentka, licencjuszka, która właśnie się obroniła z takiego tematu, co dzieje się z, mówię o Wiktorii Kilian, może nas słucha, to będzie jej na pewno miło, podjęła próbę rozmawiania z osobami, głównie z kobietami, które są właśnie w sytuacji po związku z psem, można tak powiedzieć. I tu też bardzo ciekawe wnioski, bo takie też miałyśmy na początku pytania badawcze, nie tylko czy to podobnie jak z dzieckiem po tym rozstaniu, rozstaniu, ale też, że może możemy nauczyć się czegoś nowego od par, które w jakiś sposób decydują się na przykład na dzielenie opieki, dlatego że nie wychodzą z takich ukutych wcześniej ram i reguł, tylko są bardziej innowacyjne. No i w badaniach pani Weroniki okazuje się, że część pań opowiadała o tym, że to one przejęły całkowitą opiekę nad psem, bo ten pies tak zawsze był trochę bardziej ich. Druga grupka osób mówiła o tym, że mimo, że relacja się zakończyła, to ona w jakimś sensie, ten pies jest takim łącznikiem z byłym partnerem, a także na przykład z jego rodzicami, gdyż opieka jest dzielona, albo bardzo porówno tydzień na tydzień, albo właśnie w razie potrzeby, jak są wakacje, wyjazdy, z pracy wyjazdy, no to całe grono osób, właśnie plus ci rodzice, teściowie, są zaangażowani po prostu, żeby dać wsparcie. Pies dobrze czuje się we wszystkich miejscach, nie, że to nie ma wyzwań, bo czasem nie wiadomo, prawda, że może czegoś nie powinien jeść, czy trzeba tu bardzo dobrej komunikacji. Ale trzeci typ były też panie, które dla dobra psa, na przykład wyprowadzając się z jednego dużego miasta do drugiego, gdzie zostawał były partner czy partnerka, mówiły o tym, że to one zrezygnowały z kontaktu, nie chciały, bo widziały, że dla psa
będzie
to trudne.
Lepiej, tak? Jak zostanie. Tak.
Mhm. Że źle się czuł, że był zdenerwowany, że nie umiał odnaleźć się w tych domach. No czyli proszę zobaczyć, jak dużo możemy tu mówić o takiej otwartości na to, co jest najlepszym rozwiązaniem tutaj w tym wypadku dla psa.
To wszystko, co pani profesor mówi, to jest tylko potwierdzeniem tego, że rzeczywiście rodzina bardzo mocno ewoluowała i jest w dużej mierze rodziną międzygatunkową. Stawiamy kropkę, wracamy do rozmowy już za chwilę i będziemy rozmawiać o tym, jak pies zmienia codzienny rytm życia pary, rodziny, a także jak wpływa pies i jaka jest relacja osoby samotnej posiadającej psa. Czy ona się różni od takiej standardowej choćby rodziny, czy niestandardowej, bo takie też teraz są. Profesor Magdalena Rzadkowska, socjolożka rodziny z Uniwersytetu Gdańskiego, przypominam, jest dzisiaj naszą gościnią.
Strefa komfortu. Strefa komfortu.
Przypominam, że rozmawiamy dzisiaj z panią profesor Magdaleną Rzadkowską, socjolożką rodziny z Uniwersytetu Gdańskiego, o tym, jak pies wpływa na nasze życie. Czy pies przedefiniował pojęcie rodzina? Zdecydowanie tak. Pani profesor to potwierdza w badaniach, które pani prowadzi wspólnie z koleżankami. Pies stał się pełnoprawnym członkiem rodziny, ale nie zadałam tego pytania w pierwszej części. Myślę, że ono jest ważne. Czy w tych badaniach i czy panie badały, jak to jest w dużych miastach i jak to jest w małych miastach czy na wsi?
Te nasze badania są w dalszym ciągu niedoreprezentowane. Starałyśmy się też o grant z Narodowego Centrum Nauki. Nie udało nam się takowego utrzymać, więc również z budżetowych powodów prowadzimy badania na koszt własny, co wiąże się z tym, że nie wszędzie docieramy. Poszłyśmy takim tropem, można powiedzieć, zmian. Czyli staramy się zapraszać osoby reprezentujące no właśnie różną konfigurację rodzinną. W wypadku badań online'owych sięgamy trochę do mniejszych miejscowości i na tereny wiejskie. No niemniej mamy świadomość, że sięgamy do osób, które chcą podzielić się tym, jak duża zmiana zaszła. Gdy porównujemy nasze badania z badaniami prowadzonymi przez profesor Gaję Peruzzi w Rzymie, w La Sapienza, gdzie udało nam się nawiązać taką ścisłą, już można powiedzieć, współpracę naukową, to co ciekawe, mimo że tu Polska, tam Włochy, wyniki badań są prawie identyczne. Jest bardzo mało różnicujących elementów, więc też staramy się te praktyki w książce, którą piszemy, opisywać jako takie wspólne, pokazujące tą zmianę. I ci respondenci włoscy też są z różnych miejsc. Bardzo często mieszkańcy z miast są tymi, którzy przyjechali do miast z małych miejscowości i wsi, więc te psy miejskie stają się też gośćmi społeczności małych czy wiejskich. I to, myślę, też tą zmianę gdzieś tam niesie. To znaczy, na pewno podróżując po Polsce, spotkamy bardzo dużo domów, także w miastach, gdzie mamy bardziej taki hierarchiczny układ relacji, gdzie ten pies powinien znać swoje miejsce. Czyli na przykład w dalszym ciągu na pewno spotkamy domy i w miastach, i na wsiach, których nie jest wpuszczany do salonu, na kanapę czy do sypialni. Ale z drugiej strony na pewno też zobaczymy, że te standardy są różne. To znaczy, osoby badane z naszego projektu opowiadały o tym, że jak jadą z tym psem do swoich rodziców na wieś, to ten pies dużo więcej może, bo to jest taki gość, bo to jest taki miejski pies, na którego czeka tam miseczka, który może wejść do środka, a ten jego kuzyn, który mieszka na wsi, no nie może, bo te codzienne praktyki jeszcze się nie zmieniły. Natomiast trochę, i tu bardzo pasuje taka teoria demonstrowania rodziny, takiej brytyjskiej socjolożki Janet Finch, która mówi o tym, że dzisiaj w dobie opóźniania, czy wręcz niewybierania takiej opcji legalizacji związku, na przykład przez małżeństwo, no już jakiś czas temu mówiliśmy o tym, że nie wiem, umowa kredytowa na mieszkanie jest dzisiaj trochę takim aktem, ale właśnie zwierzęta, i to dla różnych relacji, na przykład tu bardzo dużo też mówiły o tym w badaniach profesor Mizielińskiej pary jednopłciowe, że to, że para wychowuje psa czy kota, jest dla sąsiadów, przyjaciół, czy właśnie tych rodziców też taką trochę oznaką, że weszli na ten inny poziom. To znaczy, że dbają o kogoś razem. To znaczy, że demonstrują tą wspólnotę bycia razem w parze, no właśnie przez takie praktyki dbania o zwierzęta. I myślę, że tu ta zmiana się dzieje i rzeczywiście też sięga i do starszych pokoleń, i w rejony nie tylko miejskie, gdzie może ona jest bardziej widoczna, no bo zwierzęta pojawiają się też w telewizji, w serialach, właśnie w tych nowych rolach, w reklamie. Mamy bardzo dużo osób, które mieszkając w domu na przykład na emeryturze, czy w dwie osoby, czy potem zostając samodzielnymi osobami w domach, mówię o seniorach, singielkach, którzy mieszkają samodzielnie, no też widzą, że sposób, w jaki żyją, rozmawiają, komunikują się z psami, zmienia się i że jest to taka zmiana lawinowa, można powiedzieć, tak? Bo dzieje się wokół nas, więc my sami też w związku z tym pozwalamy sobie na więcej.
Interesująca przynajmniej dla mnie kwestia to jest posiadanie psa rasowego bądź psa ze schroniska, tak zwanego kundelka. Czy pies stał się, mam takie wrażenie, trochę też pokazaniem statusu rodziny, majętności, pary? Czy pani profesor to zauważyła, czy też to badałyście, że to nie jest przypadkowy pies w wielu sytuacjach, ale to musi być pies rasowy, pies drogi.
Tak, ale myślę, że to jest też trochę skomplikowane, jaki tak zwany kapitał społeczny my chcemy, znowu użyję tego słowa, zademonstrować. No bo rzeczywiście drogi pies manifestuje, czy pokazuje to, że stać nas na niego i też w to, co jest ubrane, czy jaki ma rodzaj obroży. Tu można...
Gadżet dla psów to jest w ogóle odrębna historia, tak? To jest niezły biznes współcześnie. Tak.
Ale też na przykład, i tu nie mamy badań jakoś ilościowych, bo tak jak powiedziałam, dosyć nasze fundusze były skromne, natomiast możemy na podstawie tych mimo wszystko wielu, bo gdzieś 250 wywiadów przeprowadzonych w Polsce i Włoszech, też na pewne takie tendencje zwrócić uwagę. I tu rzeczywiście no, pierwsza tendencja jest taka, że widzimy, że w młodym pokoleniu widać dosyć mocno taką chęć wspierania i ratowania psów. Więc to, że te psy są ze schroniska, to nie jest tylko kwestia oszczędności, bo te pary opowiadają po tym na przykład, ile inwestują w leczenie tych psów, w protezy, w behawioryzację, wiorystów, tak? Bo chcą zresocjalizować w jakimś sensie zwierzę, żeby mu się rzeczywiście, chcą dać lepsze życie, więc sięgają też po duże środki. Może nie widać tego na zewnątrz, no ale one są przekonane, że to jest bardzo ważny członek rodziny, dlatego że pochłania na przykład na dietę więcej budżetu czy leczenie niż oni. O tym często opowiadali. Ale oczywiście nie tak, że młodzi czy starsi będą wybierać tylko jeden typ. Myślę, że tu też dobra jest pani intuicja, że to, że widać, że nas stać na jakiegoś psa i za tym podąża styl życia, czy jakość życia tego psa, prawda? Gdzie się szkoli, w jakich hotelach spędza wakacje, jak reszta rodziny jedzie na inne wakacje, no to też będą wszystko takie wysyłane informacje społeczeństwu, kim jesteśmy. To
no
zgoda.
Tak, ale też ta para bardzo często jest ubrana w markowe rzeczy. To się składa, no właściwie można powiedzieć, że 100%, kiedy pies jest rasowy, dobrze ubrany,
chyba tak możemy powiedzieć o psach, które mają swoje wdzianka różnego rodzaju, topowych marek zresztą, tak? To tak jak powiedziałam wcześniej, są to olbrzymie pieniądze, to również para jest dostosowana, albo pies jest dostosowany finansowo do pary.
Tak, no to widzimy pewien taki rodzaj dopasowania,
tak,
prawda?
Tak.
Tu pewnie by trzeba popytać właśnie behawiorystów i behawiorystki, czy oni widzą jeszcze inne oznaki upodabniania się do siebie, ale my jako socjologowie na pewno możemy mówić o tym, że to jest ważny element manifestacji kapitału społecznego, ekonomicznego. Nawet jak nie chcemy albo myślimy, że tego nie robimy, to nieświadomie to robimy.
Pies zmienia rytm życia, co do tego nie mamy wątpliwości. W jakim stopniu przeorganizowuje nasze życie, życie posiadaczy psów?
Tak, to książka, którą piszemy, ukaże się w wydawnictwie Palgrave Macmillan po angielsku. No właśnie na tym się koncentruje, czyli staramy się zobaczyć, jak od rana do nocy, od poniedziałku do niedzieli, czyli zarówno w dni takie pracowe, jak i nie, to, że pies z nami mieszka, może zmieniać nasze rutyny. Część par wręcz mówi, że specjalnie pies dołączył na przykład do pary, żeby trochę zwolnić, żeby nie chodzić, nie spędzać całych weekendów na imprezowaniu czy poza domem. Żeby może trochę móc powiedzieć jako wymówka, a my teraz zostajemy w domu, my nie przyjdziemy, bo wolimy z psem. Na pewno olbrzymie znaczenie miał czas pandemii. Widać i to w ilościowych takich statystykach też wzrost ilości psów, które z nami zamieszkały w tamtym czasie, no bo potrzebowaliśmy spacerów. Pewnie Państwo pamiętacie, że w pewnym momencie na spacer można było wyjść tylko z psem, ale też zwracaliśmy uwagę na to, co daje nam las, co daje nam, no tak jak mamy tu taki komfort, możliwość pójścia na plażę czy nad morze. Więc rzeczywiście osoby, które mieszkają sami, mówią o zmianie nawyków takich zdrowotnych, ruchowych, żywieniowych, bo to, co już wspomniałam, jak nagle zobaczą, że pies je bardziej zdrowo niż oni, no to myślą sobie, może zadbamy też o to, jak my jemy. Na pewno zmienia praktyki snu. One stają się coraz bardziej regularne, bo jedna osoba wychodzi rano zazwyczaj, a inna wieczorem. No, jak ktoś mieszka sam, no to tym bardziej. Czasem wpływa to na decyzje związane z życiem zawodowym, że na przykład wybieramy rozwiązania, że można część pracy wykonywać zdalnie z domu, no właśnie, żeby pies czy kot nie były za długo same. Bardzo mocno zmieniają praktyki wyjazdowe, zarówno destynacje w sensie góry, czy miasto, czy woda, czy zagranica, czy daleko, czy ten kontynent, ale też który hotel, które miejsce są wybierane pod kątem tego, czy z nami pies jedzie, czy kot. Tu widzimy też, że rynek bardzo się otworzył i coraz więcej miejsc przyjmuje, ale to nie tak, że wszyscy zawsze zabierają psa, bo niektórzy mówią, że to dla psa czy kota nie będzie dobre przeżycie, więc tu widzimy na przykład taki wzrost ilości kontaktów, sieci relacyjnych opartych, tak jak mówiłam o tej opiece naprzemiennej par, które nie są razem, ale to ma większy zakres, że mamy takie grono osób, z którymi właśnie możemy tych naszych pupili zostawić, żeby i my, i oni dobrze spędzili jakiś tam wakacyjny
czas.
Żeby
też te psy nie trafiały do hotelu na przykład, tak? Bo są rodziny, które mają złe doświadczenia po prostu. Więc...
Tak, ale z kolei niektóre, które mają sprawdzone i też tu te budżety, no to też jest konkretny wyjazd wakacyjny dla psa, prawda? Że musi go spędzić w takim miejscu. Więc rozwiązań jest bardzo dużo, ale taki wspólny wniosek jest taki, że ta zmiana jest widoczna i olbrzymia.
Tak, i też z tych badań wynika, że pies poprawia, nie wiem czy zawsze, dobrostan rodziny, tak? Wpływa na relacje.
Tak, chociaż tu pierwsze badania właściwie takie i psychologiczne, i socjologiczne już o tym mówiły, więc my nie miałyśmy takiej intencji, żeby tego szukać, jak to się dzieje właśnie z takim dobrostanem, ale oczywiście bardzo mocno jest to potwierdzone, że chociażby ta zmiana rutyn, prawda, na zdrowsze wpływa też na takie poczucie lepszego dobrostanu, no ale na pewno bliskość, dotyk, głaskanie, przytulanie, rozmowa i to nie tylko tam, gdzie nie ma innych ludzi, ale tam, gdzie właśnie mogą wokół tego wytworzyć się jakieś takie nowe wspólne praktyki.
A jak wygląda relacja domowego zwierzęcia, głównie psa, bo dzisiaj głównie o psach rozmawiamy, z osobą samotną? Czy tam wygląda to trochę inaczej?
No tu też zależy, w jakim wieku myślimy sobie o osobach samotnych, w jakim wieku. To znaczy, jeżeli są to osoby pomiędzy czy przed związkiem, no to tak jak już mówiłam wcześniej, będzie ten pies czy kot odgrywał rolę w szukaniu partnerów. Pamiętam, jak nasz student Mateusz Gren, który taki licencjat właśnie pisał 2 czy 3 lata temu o singlach i psach, dopytywał i przeglądał zdjęcia w aplikacjach randkowych, czy na przykład od razu ten kot i czy pies się pojawia, żeby było wiadomo, że to są moje priorytety. A oczywiście dla osób w starszym wieku, gdzie mają one świadomość z jednej strony, że to jest taki główny towarzysz, z drugiej strony mimo tego, że zwierzęta żyją krócej statystycznie i że taką mamy świadomość, że ten jeden całe życie nie będzie naszym towarzyszem, że pewnie w takiej rodzinie, która nie wyobraża sobie życia bez zwierząt, no to jest ich kilka, mamy taką sekwencję tych życiorysów zwierząt wplecionych w życiorys rodzinny, to z perspektywy osób w starszym wieku na pewno ta decyzja, czy jeszcze mam czas na nowego towarzysza, co z nim się stanie, jak mnie zabraknie, no to są takie pytania, które charakteryzują tą grupę wiekową, że z jednej strony nie chcę być sam czy sama i mam potrzebę mieszkania ze zwierzęciem, ale z drugiej, no jeżeli jestem osobą już mniej mobilną, osobą, która codziennie nie wychodzi z domu, osobą, która nie ma w perspektywie 20 lat życia, no to ta decyzja na tego nowego towarzysza jest oczywiście inna, jest trudniejsza do podjęcia, a ten, który mieszka z tymi osobami, no pewnie tak nasze też wstępne badania, tu doktor Gajewska taki licencjat teraz prowadziła, pokazują, że ta relacja jest trochę inna i na poziomie komunikacji, i na poziomie tego, jak te praktyki dzienne wyglądają. Natomiast oczywiście badania ilościowe, psychologiczne też pokazują, jak bardzo wpływa obecność psa na dobrostan. I tu widzimy pewne takie zmiany w niektórych szpitalach, czy domach opieki, czy w takim postrzeganiu tych towarzyszy jako bardzo ważnych członków, bardzo ważne relacje, które są potrzebne osobom w procesie zdrowienia.
No tak, o dogoterapii powiedziano już bardzo dużo i tutaj nie można tego zakwestionować. Pies na pewno wpływa, to też wynika z badań, które panie prowadziły, na tożsamość człowieka, tak?
Tak, chociaż tu pewnie by trzeba więcej głosu oddać psychologom. My w projekcie, który prowadziłyśmy, miałyśmy wsparcie behawiorystek i też takie ciekawe wnioski metodologiczne, że rzeczywiście to, co dawało nam się zaobserwować, jak zachowują się osoby wobec siebie, gdy towarzyszy im pies, jak zmieniają się ich wybory, jak właśnie widzą siebie w tym pojęciu poszerzonego ja o tego psa, ale też jak z drugiej strony przyglądanie się psu pokazuje, na ile jest bliski ludziom, na ile oni mu są potrzebni, na ile sam nie wyobraża sobie pewnie życia bez swoich opiekunów. Miałyśmy takie doświadczenie porównywania wyników tych obserwacji z badaniem kortyzolu. To są takie badania, które też prowadzą psychologowie i psycholożki, korzystając z tego, że można też mieć takie twarde dane na przywiązanie, czy na poczucie szczęścia, czy lęku. No co ciekawe, trochę podważyłyśmy te badania, to znaczy więcej widać było w obserwacji takiej behawiorystycznej i w tym naszym wywiadzie i obserwacji jawnej, niż w badaniu kortyzolu, no bo cała trójka, czyli para i pies, którzy przychodzili do nas na Uniwersytet Gdański, no po pierwsze była w takim poczuciu strachu i lęku, że idą na badanie na Uniwersytet Gdański i tu na starcie tego badania ten kortyzol wskazywał właśnie duże
napięcie, tak?
Dokładnie, a potem w miarę upływu czasu ono malało, więc no też takie fajne, myślę, że interdyscyplinarność tu pokazuje, jak ważne jest uwzględnianie różnych czynników, a nie zafiksowanie się tylko na jednym parametrze.
Ja może z własnego doświadczenia, akurat nie posiadam psa, ale mam przyjaciół czy przyjaciółkę, która ma psa, jak poszerza się krąg znajomych, psiarzy, jak oni się nazywają. I rzeczywiście jest to też rodzaj takiej specyficznej wspólnoty. Nie mamy niestety już czasu, żeby o tym porozmawiać i na zakończenie, jak to jest z kotem? Czy ta relacja jednak z kotem jest zupełnie inna niż z psem? Czy kot, no wiadomo, też staje się członkiem rodziny, ale czy on funkcjonuje na innych zasadach?
Myślę, że to bardzo zależy od osób. Oczywiście to jest co innego, pies i kot, i część osób woli psy, część woli koty. Bardzo dużo rodzin, do których dotarłyśmy, miała i psa, i kota.
A to bardzo już ciekawe jest.
Tak,
też,
tak? Także bardzo dużo różnych kombinacji. Trudno powiedzieć, że jest jakiś taki jeden wniosek. No, dla nas metodologicznie było ważne, żeby zapraszać pary z psami, dlatego że z psami więcej się wychodzi na dwór, prawda? Więcej jest ich w przestrzeni publicznej. No, więcej właśnie to, o czym pani mówiła, tych takich nowych sieci relacji czy nowych znajomości jest budowanych wokół psa, no bo one trochę są takie bardziej towarzyskie. Oczywiście też nie wszystkie, prawda? To jak uczymy się stawiania granic, że mój pies wcale nie lubi, żeby go pogłaskać na przykład, no to też kolejny temat tego, jak zmienia się komunikacja.
To jest temat rzeka, naprawdę bardzo dużo ciekawych, myślę, inspiracji dla socjologów i dla socjolożek. Profesor Magdalena Rzadkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Pani profesor jest socjolożką rodziny. My dzisiaj o takiej rodzinie międzygatunkowej rozmawiałyśmy. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Jacek Puchalski nam program zrealizował. Dobrej niedzieli życzymy. Iwona Damska, do usłyszenia.
Strefa komfortu.